magazyn Bundesligi Die Qualität. Magazyn Bundesligi, Die Qualität na antenie Weszło FM. Jak co wtorek zapraszamy Państwa na to, żeby porozmawiać o niemieckiej piłce, o niemieckiej lidze w gronie następującym. Damian Gąska.
Dzień dobry.
Piotr Szymczuk.
Dzień dobry.
Adam Kotleszka. Panowie, jak zwykle zaczniemy sobie oczywiście analizować spotkanie po spotkaniu, bo taki mamy zwyczaj w tym magazynie. Natomiast takim newsem chyba tygodnia w całej niemieckiej piłce jest to, że Hansi Flick nie będzie trenerem Bayernu. Damian, ty jako zagorzały fan drużyny z Bawarii, jesteś wstrząśnięty takim faktem? Bardzo chciałbyś, żeby został Hansi Flick i powiedz mi, czy w ogóle rozumiesz te argumenty, które stosuje obecny szkoleniowiec Bayernu?
I tak, i nie, bo z jednej strony Hansi Flick to trener, który osiągnął z Bayernem absolutnie wszystko w bardzo krótkim czasie, no bo wiemy, że przejął drużynę w trakcie poprzedniego sezonu, doprowadził ich do wszystkich trofeów, jakie są do zdobycia w Niemczech i na arenie międzynarodowej, dorzucając do tego jeszcze klubowe mistrzostwo świata, więc więcej wygrać się po prostu nie da. W tym sezonie no maksymalnie wygra jedno trofeum, czyli Mistrzostwo Niemiec, bo odpadli z Champions League, odpadli z Pucharu Niemiec, ale i to i tak będzie bardzo, bardzo dużo w tak krótkim czasie. I z jednej strony wydawałoby się, że Hansi Flick to trener idealny dla Bayernu Monachium, już nie taki młody, bo 50-paroletni, ale jednak, że to jest właśnie taki antidotum jeszcze na wiele lat, na 5-6 sezonów dla Bayernu Monachium, człowiek znający ten klub od podszewki, grający tam kiedyś, okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. I teraz tak, z jednej strony taka formuła może się wypalić, no bo wygrywasz wszystko i czasami ciężką motywację na kolejne sezony, już nie jeden wielki trener, nie jeden wielki piłkarz to przejawiał. Więc tutaj z tej strony bym rozumiał, że ma swój moment, czuje, że gdzieś tam puka reprezentacja Niemiec i federacja, w której pracował jako drugi trener, przecież prowadził reprezentację do Mistrzostwa Świata i to może być wyzwanie, bo taki pociąg też może podjechać tylko raz. Jak się do niego nie wsiądzie, no to być może już nigdy nikt mu nie zaproponuje tego, by zostać selekcjonerem reprezentacji Niemiec, a to jednak jedna z największych reprezentacji świata. Także z tej strony bym to zrozumiał, jeżeli tak to się skończy. Jest druga strona medalu, czyli ten już niemały konflikt na linii Hansi Flick i Hasan Salihamidžić. No i tutaj wygląda to dość komicznie, ale trochę przerażająco, bo wydawało się przez miesiące, a już nawet lata, że Hasan Salihamidžić, no to taki trochę śmieszek, gość nieodpowiedni na stanowisko dyrektora sportowego w tak wielkim klubie. Wiemy, że wciśnięty przez Ulego Hennesa mocne fory mu dawał i dzięki temu ma tak silną pozycję w klubie. Ta pozycja rosła i narosła do takiego momentu, że ten Hasan Salihamidžić poczuł się faktycznie mocnym graczem w Bayernie Monachium i zaczął wchodzić w konflikt z trenerem, co się Hansiemu Flickowi nie spodobało. Potworzyły się obozy, tak naprawdę trzy w Bayernie Monachium. Jeden zrzeszony przy Ulim Hennesie i Salihamidžiću, drugi taki strona Rummenigge i Hansi Flick, trzeci taki trochę neutralny Oliver Kahn, który gdzieś tam coraz mocniejszą ma funkcję w klubie. No i zaczął się robić niezły kwas, także no z tej strony rozumiem Hansiego Flicka, że chce stamtąd uciekać i nie pracować w toksycznym środowisku, ale jeśli w tak wielkim klubie jak Bayern Monachium górą będzie Hasan Salihamidžić, nie trener z takimi osiągnięciami, no to coś tutaj jest, coś tutaj nie gra, no bo to jest jedna kwestia, ten ich konflikt. Druga, że Hasan Salihamidžić w swojej roli absolutnie się nie sprawdził. Transfery nieudane, a te, które prowadził, to są gracze drugiej, trzeciej kategorii, jakiś zapchaj dziury, no jeżeli on ma się szczycić tym, że sprowadził Choupo-Motinga, który fakt w ostatnich 10 meczach strzelił 5 goli, ale jednak to nie jest zawodnik kalibru Bayernu Monachium, no to dla mnie nie jest gość, który ma się czymkolwiek mógłby się szczycić, a zachowuje się tak, jakby tam był postacią numer jeden i wypinał klapy bordery. Także jest to przedziwna absolutnie sytuacja. No i dopływają do nas wczoraj, dzisiaj informacje z niemieckiego Bilda, też innych gazet, że no właśnie Hasan prowadził rozmowy z menadżerem Juliana Nagelsmana, czy aktualnego trenera RB Lipsk, bo ma tego samego menadżera, którego ma Dayot Upamecano, który już wiemy podpisał kontrakt z Monachijczykami. Tutaj jest jeszcze jedna kwestia, bo jeśli faktycznie stałoby się to faktem, że 33-letni trener Lipska powędrowałby do Monachium, trzeba by było wyłożyć na stół 20 milionów euro, jak za transfer trenerski, no to absolutny kosmos, a tyle pieniędzy trzeba by było zapłacić za tego utalentowanego szkoleniowca, także to kolejny duży wydatek, całkowita roszada w klubie, no ale już raczej nieuniknione. Wiemy, że Hansiego Flicka nie będzie. Kto na jego miejsce? No tego nie wiemy, ale ja myślę, że tutaj ten Nagelsmann jest bardzo prawdopodobny, tylko tak myśląc o Bayernie, no to życzyłbym sobie, żeby w te negocjacje też wszedł Oliver Kahn, być może Karl-Heinz Rummenigge, może nawet Uli Hoeness gdzieś tam z tylnego siedzenia, bo jak za coś bierze się Salihamidzic, no to z reguły to nie wychodzi. Także no zobaczymy, jak to się potoczy. Na pewno wielkie roszady w Bayernie Monachium. Wiemy, jacy zawodnicy opuszczą drużynę po sezonie, po wielu latach żegna się z klubem Dawid Alaba, Jerome Boateng odejdzie z klubu, więc takie opoki, pewnie Javi Martinez, także no zawodnicy, którzy przez ostatnią dekadę blisko znaczyli wiele albo bardzo dużo dla tego klubu, do tego trener, więc no zobaczcie, że ten Bayern będzie mocno przebudowywany, tym bardziej, że sezon, który powoli nam dobiega do końca, no za zbyt udany nie będziemy mogli uznać, bo jeżeli dzisiaj pamiętamy, dlaczego Bayern tak szybko, no bo szybko jako obrońca tytułu odpadł z Champions League, no to po latach nie będziemy patrzyli na to, że był przetrzebiony kadrowo, covidowo, kontuzje lewego, Gnabry'ego czy Gorecki, tylko po prostu odpadli i nie awansowali do półfinału, więc jak dla takiej drużyny to jest sezon być może stracony, to za duże słowo, ale na pewno nieudany. Tym bardziej, że nawet dublet na krajowym podwórku nie jest już realny. Mistrzostwo, jeśli będzie te 9. mistrzostwo z rzędu, to bardzo fajnie z ich perspektywy, no ale tam się celuje więcej. Tym bardziej, jeżeli w ostatnim roku wygrałeś wszystko.
No też pamiętajmy, że jeżeli chodzi o Hansiego Flicka, to ja uważam, że prócz tych osiągnięć, o których powiedział Damian, które są mimo tego, że ten sezon jest średni, to i tak są duże i za to brawa. Odbudowanie Thomasa Müllera, bo to jest taka rzecz, że może mało kto pamięta, jak Thomas Müller wyglądał przed czasami Flicka, a po czasach Flicka praktycznie od razu bardzo mocno odpalił. Do tego jednak pamiętajmy też o tym, że no, cały czas stakuje te rezultaty, notuje Robert Lewandowski. W ogóle ten Bayern w zeszłym sezonie oglądało się przyjemnie. Oczywiście a minus jakby tego całego okresu okienka transferowe, chociaż tutaj większe jednak bury dla dyrektora sportowego, bo wiadomo, że dzisiaj to jest niemierzalne, niesprawdzalne, że jedynie możemy pogdybać, a jakby przeszłości nie cofniemy, ale no ja myślę, że gdyby były jakieś konkretne wzmocnienia, na przykład latem, gdyby ta ławka była po prostu silniejsza, bo de facto z tych piłkarzy jakościowych, to na ławce z PSG był Musiala, także Martinez, to kto wie, jakby się to potoczyło, ale z drugiej strony no też pamiętajmy, że co do tego dwumeczu przeciwko PSG, to jednak no, gdzieś sprawdziło się powiedzenie, że mecze wygrywa się ofensywą, a jednak tytuły defensywą, bo jednak gdyby ta defensa zagrała trochę lepiej, to kto wie, jakby się to potoczyło, ale no koniec końców ten okres Hansiego Flicka bardzo dobry, na duży plus, więc gdybym miał dzisiaj postawić, to umiem sobie wyobrazić, że to będzie od lata nowy selekcjoner reprezentacji Die Mannschaft.
Damian, jesteś też takiego zdania, że Hansi Flick odchodzi z Bayernu, bo wyczuł, że jest szansa na reprezentację, bo mam takie wrażenie, że gdyby ta pozycja Jürgen Lewa była inna, była pewna i tego, że Niemcy na pewno nie będą zmieniać selekcjonera, to i Hansi Flick wstrzymałby się z tą decyzją o odejściu z Bayernu.
Pewnie tak, no bo tak jak już wspomniałem kilka minut temu, to faktycznie no propozycje z reguły z federacji, szczególnie takiej federacji, jaką jest DFB, pewnie dostaje się raz w życiu, więc no później można mocno żałować, że się z tego nie skorzystało, no bo z taką reprezentacją, zobaczcie, podchodzi się praktycznie do każdego turnieju mistrzowskiego z myślą, że walczymy o Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy. No niewielu jest takich reprezentacji na całym świecie, które można poprowadzić i z takim podejściem do każdego turnieju startować. Także no to jest duża sprawa. Ale myślę, że ten konflikt z Salihamidziciem no też odegrał ważną rolę, no bo Flick wie, co wygrał, jest świadomy swoich sukcesów, tego, co osiągnął, jak mocno klub powinien być mu wdzięczny tak naprawdę za robotę, którą wykonał. A tutaj pojawia się gość, który no nie jest właścicielem klubu, nie jest prezesem tego klubu, no jest członkiem zarządu, co też jest dość kontrowersyjnie, no jest dyrektorem sportowym. Okej, w Niemczech dyrektor sportowy to z reguły jest ważna postać, no ale kiedy sobie go porównam z Maxem Eberlem czy nawet Fredim Bobiczem, no to nadal brat, co wypada na jakiegoś komedianta. No gość jest niepoważny, jego wypowiedzi są niepoważne, kilka razy sprzedał wysypał transfery na finiszu, bo zachował się jak dzieciak i w mediach opowiadał o tym, czego on nie załatwił podczas swoich biznesowych spotkań. No i później poważni ludzie uznali, no, że jeżeli ktoś jeździ i rozpowiada tę historię, no to nie będę z tobą robił interesów. I ja się dziwię, że takiego gościa chcą tam trzymać. Ja jestem ciekawy, jaka będzie też, jakie będzie podejście też Olivera Kahna na dłuższą metę, bo wiemy, że on w styczniu następnego roku przejmie już rolę Karla Heinza Rummenigge. No, jeszcze bardziej zostanie zmarginalizowana pozycja Ulego Hennessona. Ja liczę na to, że postawi się na profesjonalistów, no bo dla mnie to jest taki trochę koń trojański w tych strukturach Bayernu Monachium. No i nie dziwię się, że Flick taką codziennością jest zmęczony. Zobaczcie, że to taka jest formuła w Niemczech, że dyrektor sportowy siedzi na ławce trenerskiej. No to nawet nie możesz się dość komfortowo czuć, prowadząc drużynę w trakcie spotkania, bo masz za plecami gościa, no za którym delikatnie...
Przełożonego.
Mówiąc, nie słucham?
Przełożonego de facto masz za plecami.
Nie dość, że przełożonego, ale z drugiej strony nie traktujesz go do końca poważnie i no to pewnie narasta takie napięcie, więc no nie czujesz się zbyt komfortowo w momencie, w którym jednak powinien się skupiać zupełnie na innych rzeczach. Także ja myślę, że jest na stole propozycja z niemieckiego Związku Piłki Nożnej i że po Euro 2021, a może nawet wcześniej, zostanie ogłoszone, że to właśnie Hans-Dieter Flick zostanie nowym selekcjonerem tej reprezentacji.
No jesteśmy ciekawi, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o przyszłość Flicka. Na pewno w wielkiej piłce pozostanie. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, czy to będzie wielki klub, czy to będzie wielka reprezentacja, za jaką trzeba uznawać reprezentację Niemiec. Tyle, jeżeli chodzi o Hansiego Flicka. My przechodzimy sobie do spotkań Bundesligi. W piątek Lipsk grał z Hoffenheim. No i mecz, który nas troszeczkę rozczarował. 0-0. Ekipa lipska straciła punkty i teraz mocno oddaliła się po raz kolejny od tytułu mistrzowskiego. Jeżeli jeszcze w Lipsku ktokolwiek wierzył w to, że tutaj uda się dogonić Bayern, to takimi meczami absolutnie do tego się nie przybliżają. Dość powiedzieć, że po tej kolejce Lipsk ma 7 punktów straty do drużyny Bayernu. No i na zero z przodu z takim zespołem jak Hoffenheim, który ostatnio nie wygrywa meczów, który przecież w tabeli już nie gra o nic. Duże rozczarowanie.
No właśnie, oglądając ten piątkowy mecz, byłem w ciężkim szoku. Generalnie można było potraktować ten czas jako stracony i przeznaczyć to na jakieś inne aktywności w piątkowy wieczór, no bo faktycznie ten mecz był dość męczący. Wydawało się, że z takim rywalem, jakim jest Hoffenheim, no Lipsk powinien spokojnie do przerwy prowadzić 3-0, kontrolować grę, kreować jakieś ciekawe akcje, a to wyglądało naprawdę kiepsko. Wyglądało to, że Lipsk jest już drużyną wyeksploatowaną, że Lipsk jest drużyną zmęczoną, trochę bez pomysłu, chociaż no nadal grają na tak naprawdę dwóch frontach i jeszcze przed tym spotkaniem no wydawało się, że są w stanie zaatakować jeszcze być może Bayern Monachium, no liczą się jako poważny gracz w walce o Puchar Niemiec, więc byłem tym bardziej zdziwiony tym piątkowym spotkaniem. Chyba najwięcej emocji przysporzył nam czas doliczony, który przedłużył się prawie do 7, może nawet 8 minut, bo ta nieuznany gol dla Lipska. Zresztą uważam to za słuszną decyzję arbitra, bo faktycznie było tam zagranie ręką, wykorzystany VAR, sporo emocji, tak jak mówię, no te 90 minut po prostu się odbyło, czas minął, w sumie moglibyśmy się pasjonować tylko tym, co wydarzyło się w tym przedłużonym, doliczonym czasie gry, bo wtedy jakieś emocje w tym spotkaniu mieliśmy. Byłem w lekkim szoku, że ci zawodnicy, którzy w wielu momentach tego sezonu nas zachwycali, no grali bardzo, bardzo przeciętnie. Gdybym nie wiedział, że Lipsk jest drugą siłą Bundesligi, gdybym nie wiedział, jak Lipsk potrafi grać, jaką wartość mają ci poszczególni gracze, to w ciemno wtedy powiedziałbym, że to jest drużyna z dołu tabeli. No oczywiście przez pryzmat tylko tego piątkowego spotkania, bo po prostu wyglądali słabo. Tak jak wspomniałeś, no stracili tak naprawdę dwa oczka przez ten remis do Bayernu Monachium. Okazało się, że Bayern później wygrywa, więc wraca do tej pozycji plus 7. No i biorąc pod uwagę, że zostało nam 5 kolejek do końca sezonu, no to moim zdaniem Bayern powoli może szykować się do fety mistrzowskiej na Marienplatz w Monachium.
Ja myślę, że tak, tym bardziej, że tutaj o tej sytuacji w tabeli już było powiedziane, więc a Bayern jednak jest drużyną jakościową, doświadczoną, więc tego nie wypuści. Wiecie co, gdzieś tak obserwując RB Lipski, oglądając regularnie tak kolejka po kolejce ich mecze, to widzę, że trochę problem jest to, że oni potrafią bardzo dużo podaj wymienić w strefie środkowej, w strefie pomocy, ale jednak za rzadko W pole karnym wchodzą gracze na kończenie akcji, a to, że wychodzicie z linii obrony. I tak w ogóle myślę o takim jednym piłkarzu, bo już wspomniałem o tym, że pojawi się, chyba tydzień temu to mówiłem, że pojawi się Brobej, piłkarz Ajaxu, notabene gracz, który ostatnio zdobył bramkę przeciwko Romie w Lidze Europy. I to jest taki piłkarz, który potrafi grać między środkowymi obrońcami, który potrafi zostawić się, będąc tyłem do pola karnego, troszeczkę pod tym względem takiego ustawiania się przypomina Lukaku, chociaż oczywiście jeszcze bardzo dużo pracy przed nim, ale tak myślę, że to może być też taki antidotum, bo jednak no to jest taki racz, który też nie boi się pójść w pole karne odważnie, więc no zobaczymy, jak się wkomponuje. Myślę, że powinien dosyć szybko się wkomponować. Natomiast też zwróćcie uwagę na to, że kolejny mecz na 0-0 graczy Hoffenheim, bo tak było przeciwko Bayerowi Leverkusen, w poniedziałek teraz remis bezbramkowy przeciwko RB Lipsk, więc też nie tracą ostatnio bramek zawodnicy Hoffenheim. No i warto też powiedzieć, że jeżeli chodzi o zespół Hoffenheim, to też mieliśmy takie ciekawe ustawienie, bo w ataku zagrał Rutter, troszeczkę podwieszony był Kramaric, ale w sumie kolejny mecz na 0-0, więc myślę, że plus po stronie zawodników z Insheim.
A co jest większym zaskoczeniem? To, że Lipsk tylko zremisował z Hoffenheim, czy że Eintracht Frankfurt poległ aż 0-4 z Borussią Mönchengladbach? Zespół, który walczy o Ligę Mistrzów, walczy o to, żeby pozostać w pierwszej czwórce, przegrywa bez żadnego w ogóle cienia wątpliwości w Gladbach. No, Gladbach też jeszcze w teorii walczy o puchary, ale przecież wiemy, że to jest zespół, który mocno pod kreską ostatnimi czasy, a tutaj proszę bardzo, z tym Eintrachtem, silną przecież drużyną, która ostatnio wygrała bezpośredni mecz z Wolfsburgiem aż 4-0. Damian, Lipsk czy strata aż 4 goli przez Eintracht jest większym szokiem dla ciebie?
Porównywalnym tak naprawdę, no chociaż tutaj to jest bardziej takie, bardziej widowiskowe ze strony źrebaków, którzy pokonali ekipę, którą w sumie zachwycali w magazynie i ogólnie wielu kibiców, którzy zerkali na to, co dzieje się w Bundeslidze, no bo Eintracht jest drużyną, która potrafi zachwycić, która potrafi zainteresować postronnego widza. I faktycznie po tak ważnym triumfie, w sumie po dwóch ważnych triumfach, bo oni wygrali z Borussią Dortmund, oni wygrali z Wolfsburgiem, czyli bezpośrednimi rywalami w walce o Champions League, europejskie puchary. Przyjeżdża Gladbach, które, no tak jak mówisz, jest niby w walce o puchary, ale ma naprawdę solidne problemy. I to jest dla mnie przedziwna sytuacja, bo tutaj zrzuciłbym to trochę, tłumacząc Eintracht, na to, że jest zmęczenie totalne sezonem. I zdarzają się takie mecze, w którym gracze są wyeksploatowani i naprawdę, gdybyśmy zestawili w ostatni weekend ekipę Lipska i Eintrachtu, co na papierze wyglądałoby jakby jak hit hitów całej kolejki, a oni zaprezentowaliby się tak jak odpowiednio w meczu z Hoffenheim i Gladbach, no to byłby istny dramat i żaden hit by z tego nie wyszedł. Więc no jestem w ciężkim szoku, a chociaż wydaje mi się, że to może być wypadek przy pracy i że oni jeszcze na tym finiszu nie odpuszczą i wywalczą sobie tą Ligę Mistrzów, no ale tutaj jest ten ciekawy wątek trenerski, no bo przecież dowiedzieliśmy się o tym, że Adi Hütter powędruje właśnie do Mönchengladbach. No, mieliśmy taką sytuację już w tym sezonie z udziałem Gladbach, kiedy grali z Borussią Dortmund, bo wiemy, że znowu trener z Gladbach powędruje do Dortmundu, więc no, tych smaczków takich około boiskowych jest mnóstwo teraz w niemieckim futbolu. No, absolutnie nie drążę tutaj, nie uważam, że ktoś komuś się podłożył, bo to absolutnie byłaby bzdura. No, ale ja uważam, że takie rzeczy gdzieś tam w głowach piłkarzy, tych trenerów są, bo nie wierzę w to, że są jakimiś maszynami, które absolutnie emocje mają odcięte, jakieś myślenie, to co dzieje się w mediach dookoła, bo tematy są dość gorące, więc być może w jakimś tam stopniu odegrało to rolę, no, ale no, nie spodziewałbym się, po pierwsze nie spodziewałbym się w ogóle porażki Eintrachtu, a na pewno nie spodziewałbym się w takim wymiarze.
To znaczy ja spodziewałem się porażki czy inaczej, że to będzie mecz trudny dla obrony, bo znowu nie ma Hinteregera i tak jak, wiecie co, no gdzieś jednak może nie oceniamy te krytyczne Eintrachtu za ten mecz z Wolfsburgiem, bo jednak wygrali 4-3, ale 3 bramki stracili. Tutaj stracone 4 bramki przeciwko Borussii Mönchengladbach, a więc drużynie, które ostatnio, dodajmy, że zaczęła grać nieźle w ofensywie, bo przeciwko przecież Hercie Berlin też zdobyte 2 bramki, kilka dobrych akcji przeciwko Freiburgowi również, więc prawda jest taka, że no widać po Eintrachcie to, że jak brakuje Hinteregera, to jest problem. I tutaj ten mecz to było takie idealne potwierdzenie. I na Sprażę też no, byli momentami za mało agresywni. Też myślę, że no, gdzieś jeżeli chodzi o formację ofensywną, to też nie wyglądało to dobrze, więc oczywiście nie lubię też tłumaczyć tego tym, że ogłoszono parę dni przed meczem, że trener Adi Hütter będzie nowym trenerem Borussii Mönchengladbach, ale to też mogło mieć jakieś znaczenie, ale ja uważam, że co do Eintrachtu to no jednak bardzo dobrze to widać, że wypadnięcie jednego elementu, jednego klocka powoduje, że obrona ma duże problemy w tej formacji, jednak to zgranie jest bardzo ważne po prostu w tych ostatnich meczach. Bez Hinteregera widać, że ta linia jest połamana, że oni robią bardzo dużo błędów i, no i brakuje takiego lidera, który by to wszystko poogarniał.
Waszym zdaniem, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen czy Borussia Dortmund, bo któryś z tych zespołów prawdopodobnie, nawet na pewno wypadnie poza tę trójkę, jeżeli chodzi o europejskie puchary, to jest oczywiście nie, nawet nie Liga Mistrzów, ale na razie właśnie Dortmund, Leverkusen i Gladbach są najbliżej tych miejsc dających puchary. Damian.
Wydawało mi się, że w dużym dołku była Borussia Dortmund. Oni mieli swoje problemy, ale kiedy zobaczyłem ten niedzielny mecz i widzę, jak tam sobie ci młodzi gracze potrafią poradzić z grą, z presją. Przełamał się Erling Haaland, który miał 6 spotkań, biorąc pod uwagę także spotkania reprezentacji, bez strzelonego gola, teraz strzela w tej kolejce i to podwójnie, także to też jest pewnie ważne dla BVB. I jeśli oni utrzymają taką dyspozycję, a ta są na takiej małej, delikatnej fali wznoszącej, no to wydaje mi się, że wykorzystując też doświadczenie kilku doświadczonych graczy, takich jak Mats Hummels, który zresztą też zdobył gola w tym niedzielnym spotkaniu, to myślę, że Dortmund jeszcze może zaatakować tą najlepszą czwórkę i wrócić tam sobie, gdzie ich miejsce, no bo przez ostatnie sezony przyzwyczaili do tego, że oni regularnie grają w Champions League i to nie tylko grają, ale potrafią tam dochodzić nawet wysoko. Szkoda byłoby mi Eintrachtu, gdyby to ich kosztem Dortmund się znalazł w tej najlepszej czwórce. Pewnie optymalnie widziałbym to tak, że zamiast Wolfsburga by tam skoczyli. No Wolfsburg też przegrywa z Bayernem Monachium, także do Wolfsburga punkt więcej straty. 5 kolejek, 4-5 punktów straty, no do zrobienia, ale z założeniem, no, że dalej Wolfsburg i Eintracht musieliby grać tak jak w ostatniej kolejce, a biorąc pod uwagę cały sezon, nie za bardzo mi się chce w to wierzyć, także tutaj emocji nam na pewno nie zabraknie. Ty zapytałeś też o Leverkusen i Gladbach. No tutaj już raczej walka, nie raczej, ale na pewno walka w ogóle europejskie puchary, a nie o Champions League, bo tylko Dortmund może włączyć się do tej walki z tą aktualną najlepszą czwórką. No wychodziłoby na to, że Leverkusen powinno skończyć na tej pozycji pucharowej. Gladbach też ostatnio przecież grało w Champions League, także na pewno nikt więcej, bo mówiliśmy, zobaczcie, przez ostatnie tygodnie, że być może ten fantastyczny Union Berlin, no gdzieś nawet tam wspominaliśmy o Stuttgarcie, ale już wiemy, że te ekipy wyłączamy z tej walki o puchary, także Dortmund walczy z tą czwórką o Ligę Mistrzów, a Leverkusen z Gladbach o puchary, no bo wiemy, że dla jednej z tych drużyn no musi zabraknąć miejsca, bo miejsce jest 6, a chętnych 7.
Tak jest. Union co prawda ma tyle samo punktów co Gladbach, natomiast no wydaje się oczywiście, to jest spekulacja póki co, że większe szanse dajemy zespołowi Gladbach.
Wiesz co, ale ja myślę, że Bayer jednak. Ja wiem, że sytuacja w tabeli jest taka, że Bayer ma 4 punkty przewagi, ale chyba 4 punkty, jak dobrze pamiętam, nad Gladbach. Ale no tak. Pamiętajmy też o tym, że Bayer ma jeszcze Bayern, dzisiaj zresztą mecz, bo dzisiaj kolejka Bundesligi, ma też jeszcze przecież w perspektywie trudne mecze z Unionem Berlin, Werderem Brema, także no, jeszcze jest mecz z Eintrachtem Frankfurt, więc a ten Bayer jednak, mimo że wygrał w FC Köln 3-0, ale to umówmy się, że to jest jednak FC Köln, to jest drużyna bardzo słaba, ale gdzieś ostatnio ta forma była słaba, bo pamiętam mecz przeciwko Hoffenheim, w poniedziałek nie zachwycili, zagrali także bardzo przeciętnie przeciwko beznadziejnemu Schalke, wcześniej zdarzyła się wysoka porażka z Hertą, więc gdybym miał typować tę drużynę, która jednak wyleci, mimo że ma przewagę punktową nad Borussią Mönchengladbach, to jednak Bayer Leverkusen.
Mecz Wolfsburga z Bayernem. Bayern poradził sobie bez Roberta Lewandowskiego. 2 bramki Jamala Musiali, no i też trafienie Chopo Motinga. Wout Weghorst dla gospodarzy i Filip dla drużyny Wolfsburga. No i Wolfsburg w ciągu tych ostatnich dwóch tygodni musiało przyjąć dwa zimne prysznice, bo najpierw ta porażka z Eintrachtem, teraz z Bayernem po walce, natomiast no, Bayern powiększa przewagę nad Lipskiem do 7 oczek. Wolfsburg, waszym zdaniem, obroni te pozycje na podium, czy jednak Eintracht? Komu dajecie większe szanse w tym momencie na to, żeby być na trzeciej pozycji?
Na trzeciej pozycji wydaje mi się, że to może być, w ogóle może być przedziwna sytuacja, bo tak zaryzykuję. Faktycznie teraz Wolfsburg ma przewagę 5 punktów nad Borussią Dortmund, oczko przewagi nad Eintrachtem Frankfurt. Nie zdziwiłbym się, gdyby Wolfsburg wypadł w ogóle z najlepszej czwórki, nie zagrał w Champions League. Zagrałby tam Frankfurt z Borussią Dortmund, nie wykluczam takiej sytuacji. Pewnie byłoby to dość krzywdzące dla ekipy z miasta Volkswagena, bo oni cały sezon grali bardzo równy, utrzymywali się w tej czołówce, ale na finiszu może to się skończyć niezbyt korzystnie dla nich, chociaż oni też w meczu z Bayernem pokazali, że nie boją się mocnego rywala. Kiedy były momenty, że Bayern przyspieszył, przycisnął i że tu ma całkowicie mecz pod kontrolą, oni akurat strzelali gola i wracali do gry, także absolutnie Wolfsburga skreślać nie można. Ty wspomniałeś oczywiście no bez Roberta Lewandowskiego Bayern, no ale też przypomnę bez Serge'a Gnabry'ego i nadal Leona Gorecki, a to duże wyrwy w składzie Bawarczyków. No i ten Jamal Musiala, dla mnie no, wybrany już oficjalnie przez stronę Bundesligi piłkarzem kolejki, w pełni zasłużone dla tego 18-latka. No chłopak strzela dwa gole, radość piękna, prawdziwa, szczególnie trenera drugiego Bayernu Monachium, który z nim indywidualnie trenuje i te rzuty rożne, strzelanie z główki, a tutaj gol zdobyty głową, także no to na pewno cieszy. Dla mnie, ja sobie nazywam Jamala Musiale takim Tomasem Müllerem wersja 2.0, bo dla mnie to jest gość, który myślę może być z tym Bayernem związany przez lata, utożsamiać się z tym klubem, grać przynajmniej tak jak mistrz świata Thomas Müller, a może nawet jeszcze lepiej, przynajmniej tak na to się zapowiada. Także świetna sprawa, świetna sytuacja, no, brakuje ci kluczowych graczy, wchodzi młody chłopak i tak naprawdę wygrywa ci mecz. Także to jest naprawdę godne podziwu, pochwały z trudnym rywalem. Także no, ty pytałeś o to, jak te puchary, no to jest duża loteria, duża niewiadoma, ale nie zdziwiłbym się, gdyby Wolfsburg wypadł poza najlepszą czwórkę.
To znaczy może nie aż tak, ale gdybym miał typować, to podium dla Eintrachtu jednak, bo też pamiętajmy, że Eintracht ma łatwiejszy terminarz, że ja wiem, że w futbolu nigdy nie wolno czegoś z góry zakładać, ale Freiburg ma przed sobą mecze z Schalke, także chyba z Mainz, z Freiburgiem, więc, a jeżeli chodzi o Wolfsburg, grają przeciwko Borussii Dortmund, RB Lipsk, także bardzo nieprzyjemnemu Stuttgartowi jutro. I to są trochę drużyny w tym momencie podobne, bo obie mają problem w defensywie, bo jednak Wolfsburg w tym meczu z Bayernem też robił bardzo dużo błędów. I tak jak bardzo mocno był w tym sezonie chwalony Lacroix, bo to był taki piłkarz, że on super wszedł z Ligue 2 do Bundesligi, od razu wskoczył na bardzo dobry poziom, też mówi się o zainteresowaniu Borussii Dortmund w tym meczu przeciwko Bayernowi. Tak spoglądając z ciekawością na dwójkę środkowych obrońców, to Lacroix robił bardzo dużo błędów w ustawieniu, także no, był bardzo często pogubiony, biegał tak trochę nie wiadomo gdzie i często go brakowało, natomiast trochę problem Brooksa było to, bo on miał parę interwencji, ale problem Brooksa było to, że Brooks chciał tak naprawdę być wszędzie, a okazało się, że nie był tak naprawdę często w tych miejscach, gdzie powinien być, bo zdarzało się, że schodził do strefy Lacroix, tylko że co z tego, skoro potem miał za plecami, czy w tym miejscu, gdzie powinien być, była wolna strefa i tam jednak były te akcje Bayernu, więc ta linia obrony zagrała słabo, jeżeli chodzi o Wolfsburg. Do tego też nie był to dobry mecz Paulo Otavio. I gdzieś jednak Wolfsburg ma problem w obronie. Okazuje się, że jak ta drużyna zagra z drużyną, która potrafi grać ofensywniej, szybciej, to jednak ekipa Olivera Glasnera gdzieś się gubi, więc no, jest tylko różnica jednego punktu. Eintracht ma łatwiejszy terminarz. Obie drużyny, pamiętam, że mają też dobrych napastników, ale jednak no, myślę, że fakt, że Eintracht gra z drużynami jednak trochę łatwiejszymi spowoduje, że to Eintracht będzie na miejscu trzecim, ale Wolfsburg w tej Lidze Mistrzów zagra.
Przechodzimy do kolejnego spotkania. Pogrom Schalke, kolejny w tym sezonie. Freiburg tym razem został zespołem, który aż 4 gole zaopiekował drużynie z Gelsenkirchen, którą już no, żegnamy z Bundesligą. W tym momencie Schalke do miejsca barażowego traci 13 punktów, 14 oczek do ekipy. Na bezpiecznym miejscu nie pomógł Klaas Jan Huntelaar, wyszedł w wyjściowym składzie, ale cały czas Holender bez gola. Tak się zastanawiam, co on sobie musi teraz myśleć. Mógłby świętować już właśnie mistrzostwo Holandii z Ajaxem. No, ładny gest, to przyjście do Schalke, ale chyba trochę inaczej sobie wyobrażał tę walkę o utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech.
Na pewno inaczej sobie wyobrażał i pewnie myślał, że będzie zbawcą swojego byłego klubu. Ale też znowu deklaracja ze strony Holendra, że nie wyklucza tego, że jeśli Schalke spada do drugiej Bundesligi, to że on przedłuży swoją karierę i będzie w tej drugiej Bundeslidze walczył w barwach Königsblauen o awans do, o powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Także to jest dość ciekawa sytuacja. No aktualnie absolutnie im nie pomógł. Na Schalke gra fatalnie, ma mało punktów. Z Freiburgiem przegrywać 4-0, no to już jest istny dramat. Ja wiem, że Freiburg jest stosunkowo wysoko w tabeli, no ale mimo wszystko to nie jest ekipa, której powinni się bać. No wygląda to fatalnie. Trzeba, mówimy to tak tydzień po tygodniu, że tam po prostu trzeba myśleć, jak się zorganizować na najbliższy czas w drugiej Bundeslidze. Już są takie pewne zapewnienia ze strony włodarzy Schalke, że oni mają plan taki trzyletni, który ma być takim maksymalnym czasem, w którym oni wrócą do pierwszej Bundesligi. To jest dość ciekawe, bo większość z tych ekip wielkich, które spadały z ligi, mówiło od razu, że wrócą w następnym sezonie. No, życie mocno to weryfikowało, na przykładzie chociażby Hamburga, nie mówię o ekipach takich jak TSV Monachium czy Kaiserslautern, bo tam problemy się nawarstwiały i w niektórych momentach jest bardzo, bardzo źle. W Schalke mówią o takim planie trzyletnim, takim zrównoważonym finansowaniu, jakimś wprowadzaniu młodzieży do drużyny. No w takich Klaas-Jan Huntelaar pewnie też by się przydał nawet młodym chłopakom, chociażby w treningach, ale myślę, że na poziomie drugiej Bundesligi on trochę jeszcze tych goli by zdobył, jeżeli zdrowie dopisze. Także jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, bo na chwilę obecną już analiza Schalke pod kątem pierwszej Bundesligi nie ma sensu, no bo Schalke odstaje totalnie, Schalke spada i pewnie już trzeba myśleć, jak to będzie wyglądało w drugiej Bundeslidze dla nich.
No prawda jest taka, że w tym meczu z Freiburgiem to nawet, wiecie co, szkoda, bo tak jak o Schalke trochę, pamiętajcie, mówiliśmy na przykład w kontekście meczu z Borussią Mönchengladbach, Borussią Dortmund, czy chociażby z Wolfsburgiem, jeżeli na początku spotkania, tak w pierwszych fazach, w pierwszych kilkunastu, kilkudziesięciu minutach próbowali coś nawet robić z przodu, mieli jakąś jedną, drugą akcję w defensywie, jednak byli w miarę kompaktowi, tak tutaj od początku po prostu jeden wielki dramat, więc obronie Schalke może po prostu im ciszej, tym lepiej, bo jednak czasami milczenie jest złotem. A jeżeli chodzi o Freiburg, to no warto zwrócić uwagę, ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, że ostatnio naprawdę rozszalał się Roland Solli, bo to jest gracz, który zdobył jedną z bramek, także trafił wcześniej przeciwko Borussia Mönchengladbach w tej kolejce świątecznej, trafił także dwa razy w reprezentacji Węgier, jeszcze przed przerwą na reprezentacji bramka przeciwko Augsburgowi, więc naprawdę ma bardzo dobry okres reprezentant Węgier. No ale też, wiecie co, jeżeli chodzi o Freiburg, to ten drużyna ogląda się przyjemnie, bo potrafi organizować grę. Widać, że ma pomysł strony Streich na ten zespół, bo on wie, że nie ma w składzie jakichś wielkich nazwisk i że po prostu czasami trzeba dostosować taktykę pod zespół, a czasami można lepiej grać mniej efektownie, a po prostu bardziej efektywnie, więc to Freiburg dobrze zorganizowany, ale no przede wszystkim to Schalke grający w defensywie fatalnie, więc no ten mecz to myślę, że była taka naprawdę już całkowita kwintesencja w pigułce tego, jak obecnie dramatycznie jest w Gelsenkirchen.
Union Berlin, Stuttgart. Dość niespodziewanie to był Kamiński comeback, Kamiński reaktywacja, bowiem zagrał polski obrońca od pierwszych minut w zespole Stuttgartu, Marcin Kamiński, który no, takich okazji w tym sezonie nie miał zbyt wiele. Drugi raz dopiero od września po raz pierwszy wyszedł w pierwszym składzie drużyny ze Stuttgartu. No, pech jednak chciał, że przegrał zespół Stuttgartu 1-2 na wyjeździe z Unionem. Wiemy, że Stuttgart już o nic nie walczy w tym momencie, już raczej może skupić się tylko na dograniu tego sezonu. To jest taki moment, kiedy Kamiński liczy na to, że się jeszcze uda pokazać i będzie mógł ewentualnie szukać nowego pracodawcy w Bundeslidze, czy pozostaje tylko druga Bundesliga albo powrót do może Ekstraklasy, Damian?
Sytuacja z Marcinem Kamińskim jest dość ciekawa, no bo faktycznie on wydaje się, że nie jest zawodnikiem, który odstawał bo od realiów pierwszej Bundesligi, szczególnie, że ma spore doświadczenie, no ale w klubie zupełnie inne spojrzenie trenera Materazzo. na skład, jak Marcin nie łapał się często nawet do 18 meczowej, ostatnio ławka teraz, faktycznie pierwsza jedenastka też w dużej mierze ze względu na kontuzję, dlatego mógł to wykorzystać, faktycznie no, nie na jego korzyść mecz się potoczył. Stuttgart za bardzo nie musi się martwić o Marcina Kamińskiego, bo tam się kończy kontrakt, więc no, im to jest wszystko jedno, co się z Marcinem Kamińskim stanie. Mieliśmy okazję z nim w magazynie Bundestag rozmawiać 2 tygodnie temu i Marcin Kamiński powiedział o tym, że on póki co nie chciałby wracać do Polski. Jeszcze chciałby pograć w Niemczech, dobrze mu się tam żyje, jego rodzinie. No pewnie jest to też związane z finansami, co mnie zupełnie nie dziwi. No pytaliśmy o Schalke, bo gdzieś ten temat w niemieckich mediach się pojawił. No oczywiście powiedział, że nic na ten temat za bardzo mówić nie może, ale tak myślę, że między wierszami można byłoby czytać, że faktycznie ktoś z Gelsenkirchen dzwonił już myśląc o tej perspektywie drugiej Bundesligi i mi się wydaje, że jeżeli to doszłoby do skutku, to nie byłoby to złe rozwiązanie, bo Marcin też na poziomie drugiej Bundesligi już grał, wprowadzał między innymi Stuttgart do tej najwyższej klasy rozgrywkowej. I jeżeli on by się tam znalazł i w końcu złapałby rytm meczowy, to ja myślę, że jeszcze sporo pociechy nie jeden solidny klub w Niemczech by z niego miał. No ty pytasz o pierwszą Bundesligę, no bądźmy realistami. No nie ma szans na pierwszą Bundesligę. Gość, który praktycznie cały sezon przesiedział na trybunach albo na ławce. Więc no lubię Marcina Kamińskiego, ale no tutaj nie ma co na to liczyć. Ale uważam, że nie wiem, jeszcze to jest zawodnik, to jest 92 rocznik, to jest chłopak, który ma 29 lat, więc ja uważam, że gra na pozycji obrońcy, więc ja myślę, że to jeszcze kilka dobrych sezonów, tym bardziej, że jeżeli żyje mu się dobrze w Niemczech, nie wiem, 5-6 sezonów, spokojnie może jeszcze pograć w drugiej Bundeslidze, jeżeli tam by coś zaskoczyło, to jeszcze nawet wrócić do pierwszej Bundesligi za rok czy za 2 lata i dopiero ewentualnie później myśleć o tym, żeby, jeżeli będzie chciał, wrócić do polskiej ekstraklasy, bo na chwilę obecną nie widzę najmniejszego sensu.
No też pamiętajmy, że zawieszenie za kartki Kempfa, bo to był akurat kluczowe. Tak, że po prostu Kamiński zagrał, ale też pojawiały się takie informacje gdzieś tam płynące ze Stuttgartu, że dobrze pracował na treningach, więc no, to też myślę, że to jest o tyle taki powiew optymizmu, że po prostu no, mimo tego, że miał sytuację beznadziejną w Stuttgarcie, bo jednak ta trójka w obronie była wykrystalizowana i ona grała dobrze, to jednak cały czas pracował, cały czas gdzieś szukał swojej szansy. Też chyba był jakiś niedawno sparring z Würzburger, kiedy miał paskę kapitańską, więc no prawda jest taka, że dobrze, że zagrał pierwszy mecz po wielu miesiącach. Nie był to jakiś mecz wcale tragiczny u Marcina Kamińskiego, więc no myślę, że taki powiew nadziei, może nie w Stuttgarcie, o czym już tutaj było, ale na przykład w drugiej Bundeslidze. Chętnie ja bym go zobaczył, bo jednak no nie ukrywajmy, że poziom drugiej Bundesligi jest troszeczkę lepszy niż naszej ekstraklasy.
Augsburg zremisował z Armenią. Damian, chciałeś jeszcze się pospierać z Piotrem, że ekstraklasa jest lepsza niż druga?
Że poziom drugiej Bundesligi jest minimalnie wyższy od polskiej ekstraklasy, to jest złe stwierdzenie, złe określenie, bo Bundesliga druga, to jest druga klasa rozgrywkowa na świecie po Anglii i uważam, że jest to liga numer, myślę, że top 10 lig europejskich na ekstraklasa, do tego to jest kawał drogi, jeszcze trochę.
No dobrze, zostawmy te dywagacje. Augsburg zremisował z Arminią. To jest o tyle ważny mecz, że Arminia jest bardzo mocno uwikłana w walkę o utrzymanie, ale ostatnio nie przegrywa. Kolejny remis dla drużyny z Bielefeld. No i sytuacja wygląda następująco. Ma punkt przewagi nad Hertą i aż 4 już nad strefą spadkową. 1 oczko straty do Mainz i 3 punkty straty do Werderu. Myślę, że tutaj tak no mniej więcej do tego 13 miejsca te zespoły są uwikłane w walkę o utrzymanie i no i jest jednym z tych zespołów Arminia.
No właśnie, wychodzi na to, że ta Arminia Bielefeld no nie składa broni. To jest drużyna, od której no nikt aż tak za bardzo niczego wielkiego nie wymagał. Oni byli świadomi tego, że utrzymanie byłoby wielkim sukcesem. I tak zerkamy na te 5 kolejek w tabelę. No i jeżeli oni mają pod sobą Hertha Berlin, Big City Club, FC Köln i Schalke, no to myślę, że gdyby ktoś im powiedział przed sezonem, że po 29 kolejkach będzie tak sytuacja wyglądała, to myślę, że sami za bardzo by w to nie dowierzali. No ale, że tamte ekipy no, radzą sobie fatalnie i jakoś nie ruszają w pogoń za tym, żeby utrzymać pierwszą Bundesligę, no to jeszcze może się tak wydarzyć, że faktycznie ten Beniaminek z Bielefeldu zostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, no i wtedy to będziemy mieli naprawdę naprawdę taką drugą Bundesligę, jakiej nie mieliśmy od wielu, wielu lat, no bo zobaczcie, jeśli spadnie Schalke, być może Hertha Berlin, FC Köln, no to są naprawdę poważne marki w niemieckim futbolu. No ja nadal jakoś nie chcę wierzyć w to, że spadnie Hertha, bo jak już spadnie Schalke, no to ciężko byłoby mi przeżyć to, że spadną no takie solidne ekipy, no ale w sumie sami sobie na to pracują. I tu absolutnie trzeba docenić Arminię Bielefeld, bo oni potrafili urywać punkty gigantom z Bayernem na czele na Allianz Arenie, bo ten mecz pewnie długo będziemy pamiętali, pierwszą połowę w śniegu. Tutaj ten punkt urwany w Augsburgu bardzo, bardzo cenny. No Augsburg za bardzo już o nic nie gra, także jakoś pewnie nikt zbytnio tego nie przeżywa w tym momencie, a dla Bielefeldu ten punkt jest na wagę zwycięstwa.
No i też pamiętajmy, że miał taką interwencję na wagę punktu Ortego, o którym już parę razy mówiliśmy, że w sumie jest na celowniku Bayernu, że no w tym sezonie to jest taki ważny punkt zespołu Beniaminka. No i na sprawę, że gdzieś, wiecie co, no prawda też jest taka, że akurat jeżeli chodzi o Augsburg, to akurat ten mecz nie był dobry, gdzieś zagrali słabo przeciwko Schalke, teraz też bardzo średni mecz z drużyną Arminii Bielefeld, no ale na szczęście mają taką przewagę, że mogą spokojnie przygotowywać się do nowego sezonu. Arminia, no ja myślę, że zaryzykuję tezę, że to będzie drużyna, która będzie w barażach o Bundesligę, w barażach dzięki Ortece, bo gdyby nie ten bramkarz, to myślę, że dzisiaj już mogliby pomału myśleć o tym, co będzie za rok w drugiej Bundeslidze.
A czy już o tym może myśleć zespół Kolonii? Przegrał tym razem z Bayerem Leverkusen 0-3, jest przedostatnią siłą Bundesligi, tylko Schalke za nimi, a więc 10 punktów przewagi nad ekipą Königsblauen. No i 3 straty do Herty, która jest na miejscu barażowym. Kolonia bardzo, w bardzo ciężkiej sytuacji, nie wygrała już od dawien dawna, od lutego, a to jest już, drodzy panowie, aż 9 spotkań, więc wygląda to naprawdę bardzo słabo, jeżeli chodzi o drużynę Koziołków.
Tak, wygląda to bardzo słabo, ale też musimy zaznaczyć, że nie odbyło się spotkanie, no, którym na pewno i w Kolonii się interesują, i w Bielefeldzie, czyli pojedynek właśnie Herty Berlin i FSV Mainz, ten mecz został odwołany. No a to mocno może namieszać w tym dole tabeli, no bo przed chwilą nie wspominaliśmy o Mainz, ale tak naprawdę Moguncja ma zaledwie punkt przewagi na chwilę obecną, bez tego jednego meczu nad Arminią Bielefeld. Jeśli poradziliby sobie z Hertą, to Herta naprawdę miałaby dramatyczną sytuację, zostałaby na tej pozycji barażowej, a Mainz mogłoby odskoczyć i tak naprawdę jeszcze przeskoczyć w tabeli Werder Brema, bo wskoczyłoby wtedy na pozycję numer 13, także ten dół tabeli jest niezwykle, pomijając Schalke, wyrównany, te przewagi punktowe są maksymalnie na 3 oczka, to jest kwestia jednej kolejki, także jeszcze Moguncja też jest wmieszana w tą walkę o utrzymanie, chociaż myślę, że oni powinni się utrzymać, chociaż mają najtrudniejszy kalendarz, bo oni na te w sumie 6 spotkań, no bo jest ta kolejka na nieodbyta, mają 2 spotkania z bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie i 4 spotkania z czołówką tabeli, więc no o ile Moguncja gra najatrakcyjniejszą i najbardziej efektywną piłkę moim zdaniem z całego dołu tabeli, tak mają zdecydowanie najtrudniejszy terminarz do końca sezonu, więc to może im się odbić czkawką i to oni mogą wylądować być może nawet na pozycji spadkowej czy barażowej. Także no o ile emocjonujemy się walką o Champions League, europejskie puchary, no bo wiadomo, to zawsze kręci kibica najbardziej, to jest zrozumiałe, bo są najmocniejsze drużyny, tak warto zerkać też na ten dół tabeli, bo tam uważam, że emocji może nie zabraknąć nawet do tej 34. kolejki.
No ja uważam, że jednak jeżeli chodzi o dół tabeli, te emocje będą duże, myślę, że może będą duże w walce o baraże, chociaż tutaj na razie wydaje się, że chyba Arminia Bielefeld, ale Köln ma jednak stratę punktową już dosyć wyraźnie i na sprawę, że też grają bardzo słaby futbol, że to się źle ogląda i też no, nie ma ta drużyna żadnych tak naprawdę atutów. Może prócz jakbyśmy mieli na siłę trochę tego szukać, ale to tak bardzo mocno naciągana teza, czy takie spostrzeżenie, że mają trenera, który jest doświadczony, ale prócz tego to nie widzę żadnych atutów, które mogłyby jakoś dawać tej Kolonii, że będzie lepiej, bo Bayer też nie jest w jakiejś wielkiej formie, a ten mecz po prostu był wykonaniu Köln no słaby.
Za to dobry mecz zagrała Borussia Dortmund, wygrała z Werderem, mimo tego, że przegrywała 0-1 u siebie, później jednak m.in. Erling Haaland dwukrotnie, a do tego jeszcze Dziureyna oraz Mats Hummels zdobywali bramki. Nas cieszy, że Łukasz Piszczek pojawił się w drugiej połowie, na właściwie całą drugą część spotkania. na boisku. Damian, ty już powiedziałeś o tym, że Dortmund to jest cały czas zespół, który jeszcze w teorii może nawet walczyć o Ligę Mistrzów. Pytanie tylko, czy są w stanie to zrobić. 4 punkty stracą do Eintrachtu w tym momencie. Tak spoglądam jeszcze z drugiej strony na Werder. I czy to jest też zespół, który walczy bardzo mocno o utrzymanie, czy oni raczej spokojną, suchą stopą już przejdą przez tę końcówkę sezonu?
No Werder może nie jest, no matematycznie nie jest jeszcze bezpieczny, ale biorąc pod uwagę, ile tych ekip jest pod nimi i one między sobą gdzieś tam się boksują, to myślę, że względnie już mają spokój na Weserstadionie. Także też pewnie Werder nie był takim rywalem, który dzisiaj pokaże wielką moc Borussii Dortmund z racji tego, że wysoko wygrali, no bo to nie był rywal z czołówki. Tak czułem się trochę, zerkając na to spotkanie, jakbym oglądał film Powrót do przeszłości, bo Dortmund wystąpił nietypowo w czwartym komplecie strojów. Warto tak dla naszych słuchaczy, żeby sobie zerknęli gdzieś w media społecznościowe, jak wyglądały te koszulki specjalnie przygotowane na ten mecz z nawiązaniem do tego tych neonowych trykotów BVB z lat 90., kiedy odnosili największe sukcesy. Koszulka była generalnie czarna, ale rękawki z tym neonowym kolorem, który pamiętają kibice z roku 96, 97, kiedy Borussia grała w finałach Champions League. Co ciekawe, nawet taka ciekawostka, opomijając tylko te koszulki, Dortmund nawet zmodyfikował w swoich social mediach herb klubowy, nawiązując do tych lat minionych, tak, do sytuacji tam sprzed 25 lat. Także fajna taka akcja, no to jest zupełnie niezwiązane czysto z piłkarską, no ale patrzymy na Bundesligę globalnie, patrzymy całościowo też jako na produkt, więc takie akcje są całkiem fajne i pewnie koszulka będzie szczęśliwa, bo przypomnę nieszczęśliwą koszulkę Bayernu Monachium, w której grali jeden mecz w Pucharze Niemiec, w którym odpadli. Koszulka, która była inspirowana też trykotem z lat 90., których Bayern wtedy przegrywał. Także Bayern poszedł złą ścieżką, wybierając nie ten trykot do reedycji, a Dortmund wygrał odpowiednio. Koszulka dobrze się kojarzyła kiedyś, no i dzisiaj też triumf nad Werderem. Ważne przełamanie Erlinga Haalanda, bo faktycznie on, wyobraźcie sobie, w całej seniorskiej karierze, mówimy o seniorskiej piłce, począwszy już od Molde przez Austrię, nie miał takiej bessy w sumie, kiedy nie trafił w 6 spotkaniach z rzędu. To się ostatnio mu przytrafiło, teraz się przełamał, także to jest pewnie ważne dla młodego Norwega. No i bardzo ważne dla Dortmundu, bo jeżeli oni mają na kimś opierać te szanse swoje w tym, by zagrali w Lidze Mistrzów, no to na pewno w Haalandzie. I to jest takie, to są kwestie połączone, no bo wiele jest spekulacji dotyczących przyszłości Erlinga Haalanda. No i ja jestem więcej niż pewny, że jeśli Dortmundu nie zobaczymy w fazie grupowej Ligi Mistrzów w najbliższym sezonie, to nie zobaczymy też Erlinga Haalanda w koszulce Borussii Dortmund, no bo nie wyobrażam sobie, żeby ten piłkarz tak rozwijający się z takimi umiejętnościami grał w Lidze Europy czy w Conference League. Także uważam, że wtedy szybko wyfrunie, czy to do Hiszpanii, czy do Anglii. A tak to są jeszcze jakieś szanse, być może iluzoryczne, ale jakieś są na to, by ten Erling Haaland jeszcze przynajmniej ten jeden sezon w PVB zagrał, wtedy ta klauzula się uruchomi i będzie można go sprzedawać za kosmiczne pieniądze. No myślę, że to Dortmund walczy o wiele rzeczy. Walczy o pieniądze, o prestiż, o byt i o tych kluczowych piłkarzy, bo jeszcze oprócz Haalanda, nie wiem, Reina, kilku innych młodych zawodników, myślę, że też już myślą o tym, że jeśli Dortmundu nie będzie w najlepszej czwórce, no to trzeba sobie szukać nowego pracodawcy, który będzie grał w piłkarskiej elicie.
Wiecie co, no prawda jest taka, że Borussia zagrała wreszcie dobre spotkanie, bo w tym sezonie jednak rzadko takie cudowne i smakowite rodzynki na tym takim mizernym trochę cieście pod tytułem sezon Borussii Dortmund się znajdowały, ale jednocześnie no ja widzę, że Werder ma bardzo duże problemy, bo ostatnie mecze to tylko i wyłącznie porażki. Ostatnie chyba 5 meczów razem z tym meczem
z Borussią wtorkowym,
niedzielnym meczem, już mamy wtorek, widzicie jak ten czas mija szybko, po prostu przegrywane, więc ogólnie no, jeżeli chodzi o Werder, to mają też takie oferty, że wcześniej mieli trochę punktów, ale no, ten mecz po prostu Borussii bardzo dobry mecz Łukasza Piszko, więc to nas myślę cieszy bardzo.
Dokładnie tak, Dortmund więc cały czas jeszcze w grze o Champions League. Panowie, no tak to wygląda, jeżeli chodzi o tę ostatnią kolejkę. Dzisiaj i jutro kolejna seria gier w Bundeslidze. Przypomnę tylko dzisiaj mecze Kolonia Lipskie, Bayern, Bayer, Eintracht Augsburg, Arminia Schalke. No spotkanie Bayernu z Bayerem wygląda naprawdę bardzo smakowicie, Damian.
No bo obie ekipy o coś walczą. No Bayern oczywiście o mistrzostwo Niemiec, no jest ta przewaga 7 punktów. No tutaj też ciekawa sytuacja dotycząca tych zawodników, którzy pauzują. Na pewno nie będzie Serge Gnabry'ego, bo tam nie kończy się jeszcze ta kwarantanna związana z koronawirusem. Bardzo prawdopodobne, że zobaczymy Leona Goreckę. To jest najbardziej prawdopodobne, jeżeli chodzi o tych piłkarzy, którzy mieli taką wymuszoną absencję. Co do Roberta Lewandowskiego, on z dnia na dzień, jego treningi są coraz bardziej rozwinięte, są już treningi z piłką. Ja myślę, że jeszcze nie. Że dopiero w weekend, chociaż no, znając tą polską maszynę, no nie zdziwiłbym się, gdyby znalazł się w 18-meczowej. Pewnie nie w wyjściowym składzie, ale być może w 18-meczowej Hansi Flick umieści Polaka. Jak już to najszybciej Leon Goretzka jest składu, więc już byłby to Bayern mocniejszy. No oczywiście Monachijczycy faworytem, no ale taki rywal, taki trochę niewygodnym z tym Leverkusen, nigdy się zbyt łatwo nie grało. Oni na 6. pozycji. No już pewnie nie z aspiracjami na Champions League, no ale to też jest drużyna przyzwyczajona do europejskich pucharów, pewnie by chcieli zająć przynajmniej pozycję numer 5, by była ta Liga Europy, także to, myślę, że to takie najbardziej atrakcyjne spotkanie, no póki co na papierze, mam nadzieję, że to co na papierze przeniesie się na murawę i że będziemy oglądali ciekawe widowisko.
No ja myślę, że chyba, no i na faworytem Bayern, bo Bayern ma w tym sezonie problem z formą, też ocenia to forma nie jest najwyższa, więc tutaj spodziewam się, że Bayern wygra.
Panowie, za dziś wam bardzo dziękuję. Omówiliśmy sobie wszystkie spotkania Bundesligi. Jak zwykle za tydzień zrobimy dokładnie to samo. Z dwóch kolejek nawet będzie o czym pogadać, więc na pewno tematów nam nie zabraknie. Damian Gąska.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Piotr Szymczuk.
Dziękuję, do usłyszenia.
Adam Kotleszka, trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień o stałej porze.
Magazyn Bundesligi Die Qualität.